Chciałbym, abyśmy dzisiaj skupili się na drugim rozdziale Ewangelii Łukasza. Ten przekład, który mamy na kartkach, to jest przekład dosłowny. Ten, który mamy w naszych bordowych książkach albo w brązowych książkach, to jest przekład literacki. Różnią się one tym, że ten dosłowny stara się oddać każde słowo, w miarę nawet każdy idiom. I oczywiście jest tutaj mnóstwo uwag historycznych i innych. Jak na jeden rozdział, to też sporo. To, że przynoszę ten rozdział w przekładzie dosłownym, łączy się z tym, że w naszym projekcie biblijnym przeszliśmy do kolejnego etapu, właśnie przygotowywania również przekładu dosłownego. Kto ma tą kartkę i ma też przekład literacki, ten, który w większości tutaj ze sobą mamy i używamy, może sobie te dwa przekłady porównywać i dostrzegać różnice. Pracujemy nad tekstem. I chcę powiedzieć, że w ten sposób my właściwie zbliżamy się poniekąd do tego, co działo się w pierwszym wieku po Chrystusie. Bo tamci ludzie jeszcze nie mieli Nowego Testamentu. Nowy Testament dopiero się tworzył. Początek Ewangelii Łukasza informuje nas, że w tamtym czasie, a były to lata 50., 60. po Chrystusie, ludzie zbierali historie dotyczące Pana Jezusa. Być może je spisywali. Historia powstawania tych tekstów nie jest nam do końca znana. Nie potrafimy jej wyjaśnić. Ale Łukasz, który właśnie napisał tą Ewangelię, mówi nam zaraz na wstępie, że wielu, i to bardzo wielu, podjęło się próby zestawienia wydarzeń z życia Jezusa. Musiały krążyć jakieś materiały, jakieś zapiski, niewykluczone, że po hebrajsku. Notatki o Jezusie, notatki o Jego słowach. Łukasz mówi, ja wszystko dokładnie zbadałem. I mówi, w tej księdze, czy w tym traktacie, miał na myśli swoją Ewangelię Łukasza, przedstawiam Ci to, dostojny Teofilu, bo pisał do Teofila. To imię jest też ciekawe, bo Teofil znaczy przyjaciel Boga. Może to był jakiś człowiek zainteresowany poselstwem o zbawieniu, Ewangelią. Może to imię otrzymał przy okazji chrztu. A może to imię Teofil odnosi się do wszystkich tych, którzy nazywają siebie przyjaciółmi Boga. Łukasz podał mu ten dokument, ten traktat, żeby ten człowiek był pewny, że to, czemu zaufał, to, w co uwierzył, ma wartość historyczną, jest potwierdzone w faktach o Jezusie. Stąd w naszym drugim rozdziale, w przypisach, znajdziemy wiele szczegółów dotyczących tego rozdziału. Myślę, że dla wielu z nas okażą się to szczegóły interesujące, ale ja nie chciałbym się na nich zatrzymywać, tylko chciałbym, żebyśmy przeszli do historii bardzo inspirującej na 6. stronie. Ona się zaczyna tutaj, gdzie wszyscy widzimy niebieską strzałkę, to znaczy w 41. wierszu. I właśnie z tym dzisiejszym rozważaniem wiąże się też tytuł. A tytuł rozważania brzmi: muszę? Nie wolno? Czy potrzebuję? Zaraz dowiemy się, o co tu chodzi. Ale teraz już powiem, że dla wielu z nas chrześcijaństwo z przeszłości kojarzyło się z zestawami nakazów i zakazów. Muszę, bo tak głosiły wpajane nam być może przykazania, albo nie wolno. Często, gdy spotykamy ludzi, którzy dowiadują się o naszą wspólnotę, to ich pytanie jest: a u was wolno? A u was nie wolno? Jak to u was jest? Co wolno i co nie wolno? I zwykle człowiek, który żyje właśnie w tych kategoriach wolno, nie wolno, czuje się jak niewolnik i chętnie by od tego chrześcijaństwa skoczył gdzieś w bok, żeby gdzieś tam nikt nie widział, żeby nareszcie porobić to, co chce. I właśnie do tej sprawy się odniesiemy tutaj na przykładzie tej końcówki od 41 wiersza i dalej. Oczywiście tu będzie wiele ważniejszych wątków, ale tytuł już powiedziałem. Chciałbym, aby dzisiaj to rozważanie każdemu z nas, tak jak tutaj na pierwszej stronie napisałem, pomogło w odkryciu naszych pragnień. Żeby pomogło w odkryciu naszych pragnień na podstawie obserwacji naszego Pana Jezusa, więc poczytajmy o tym. Jezus tutaj ma 12 lat. Co roku jego rodzice udawali się do Jerozolimy na święto. Póki Jezus był dzieckiem, nie chodził z nimi. Ale kiedy miał już 12 lat, wszedł w nowy okres w swoim społeczeństwie życia społecznego, udał się z rodzicami do Jerozolimy. I o tym teraz poczytajmy. Jego rodzice zaś chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy ukończył 12 lat, zgodnie ze zwyczajem, udali się na święto. Po zakończeniu dni świątecznych, kiedy już wracali, chłopiec Jezus pozostał w Jerozolimie. Jego rodzice natomiast nie wiedzieli o tym. Przypuszczając jednak, że jest gdzieś w gromadzie idących, uszli dzień drogi, po czym zaczęli go szukać wśród krewnych i znajomych. Tu się zatrzymajmy, bo chcę wam powiedzieć, że ten fakt z historii o 12-letnim Jezusie wciąż na nowo stanowi dla mnie zachętę, żeby sprawdzać, gdzie ja jestem na drodze i czy ja się przypadkiem gdzieś nie mylę. Bo tutaj rodzice Jezusa przypuszczali, że wszystko wiedzą, że Jezus jest z nimi, że idzie gdzieś z krewnymi, znajomymi i tak dalej, a nie szedł. Im się wydawało, że mają rację, a nie mieli. I tak właśnie w tych swoich przypuszczeniach uszli cały dzień, co oznacza, że kiedy wracali, musieli wracać drugi dzień, a potem szukali Jezusa, o czym zaraz. Chcę powiedzieć, że kto często sprawdza swoją drogę, swoje racje, swoje poglądy, poddaje je próbie, czy się nie myli, ten oszczędza czas. Oni sprawdzili dopiero po dniu drogi i zmarnowali dwa dni. Gdyby tak na początku zorientowali się, czy jest z nami Jezus, zaoszczędziliby dwa dni. Jak często bywa tak, że my w naszych poglądach, czy to otrzymanych od rodziców, czy wpojonych w szkole, czy nabytych gdzieś we wspólnocie, a nawet w poglądach, do których sami doszliśmy, uważamy, że mamy rację. Ja bym powiedział, lepiej zawsze sprawdzić. I dziś powiemy też jak, ale zawsze lepiej sprawdzić. Kto weryfikuje, czasu nie marnuje. Ale czytajmy historię dalej. Ale gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy i tam go szukali. I dopiero po 3 dniach znaleźli go w świątyni, siedzącego pośród nauczycieli, słuchającego ich i pytającego ich. Rodzi się pytanie, dlaczego rodzice Jezusa poszukiwali go aż 3 dni? Jak myślicie? Rodzice. Nie wpadli na pomysł. Trochę nie obwiniam ich, bo wiecie, gdy dzieci dorastają, na co je stać. Możemy się dowiedzieć o sobie, o swojej rodzinie, o innych ludziach z poglądów dzieci. Więc może oni też obserwowali Jezusa bacznie, ale zauważcie, ten chłopiec miał 12 lat i w jakiś sposób oni, mieszkając z nim, siadając z nim do stołu, pomagając mu się przebrać, posyłając go gdzieś po proste sprawunki, jak na 12-letniego chłopca, angażując go do jakichś prac, nie poznali go, bo nie wiedzieli, gdzie może być 12-letni chłopak. Z kolegami grać w coś? Co może robić? Gdzie ci rodzice go szukali? Co sobie pomyśleli? Musieli przecież zastanowić się, jakim my go znamy, gdzie on mógł pójść. Przez 3 dni nie mogli na to wpaść. I czasem powiem wam, że to dla mnie jest też wielką inspiracją, gdy zadaję sobie pytanie, czy ja rzeczywiście znam charakter Jezusa. Bo każdego człowieka ciągnie tam, gdzie prowadzi go jego charakter. Czy nie jest tak? Kto kocha chodzić na ryby, jak ma wolne, gdzie go znajdziesz? Nad jeziorem. Nie musisz długo szukać. Nad jeziorem on siedzi. Kto lubi bibliotekę, gdzie go znajdziesz? Nie musisz dużo szukać. Nad jezioro nie chodź. Idź do biblioteki. Każdy człowiek na wszystkim, co robi, odciska piętno swojej osobowości. Czy znamy osobowość Jezusa? Może nam się zdawać, że znamy. Ci ludzie chodzili 12 lat z Jezusem, mieli go od maleńkości. Wszystko, zdawałoby się, wiedzieli. A jednak musieli go szukać 3 dni. Jak jest z nami? Z pewnością to, co wcześniej powiedziałem o tym, że warto zawsze weryfikować swoje poglądy, swoją znajomość Chrystusa. Może jeszcze nie wszystko wiemy. Może jeszcze powinniśmy się czegoś nauczyć, jako ludzie, jako wspólnota. Kto weryfikuje, czasu nie marnuje. I pytanie też, które sobie często stawiam. Dokąd ty się udajesz, kiedy nikt cię nie widzi i kiedy nareszcie możesz? Jezus został sam. Rodzice nie wiedzieli. Co robi chłopiec, kiedy zostaje sam w domu? Są o tym filmy. Co robisz, gdy nie ma nikogo w domu i nareszcie nikt nie widzi, nikt nie wie? Co robisz? Otóż to, co wtedy robisz, kiedy nikt nie widzi, to, co robisz, kiedy nikt nie sprawdza, to, co robisz, kiedy naprawdę nareszcie chcesz, świadczy o tym, kim jesteś. I tutaj jest dużo miejsca. Wpisz, gdzie się udajesz, kiedy nikt cię nie widzi i kiedy nareszcie możesz. Nie musi być teraz. Właśnie dlatego te konspekty zawsze drukuję, żebyśmy wzięli do domu, używali być może jako coś w rodzaju pamiętnika, być może wkleili bądź wczepili w jakiś segregator i powracali sobie do tego. Bo jeszcze tu jest dużo innych ważnych rzeczy, nie o wszystkich powiemy. Idźmy do 47 wiersza. Wszyscy zaś, a nie, jeszcze cofnijmy się do 45 i potem już od razu do 47 będzie pełniejszy opis. A gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy i tam szukali, i tam go szukali. I dopiero po 3 dniach znaleźli go w świątyni siedzącego pośród nauczycieli, słuchającego ich i pytającego ich. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni jego rozumem i jego odpowiedziami. Na jego widok zdziwili się. A jego matka powiedziała do niego: dziecko, dlaczego nam to zrobiłeś? Twój ojciec i ja, zmartwieni, szukaliśmy cię. Wtedy im odpowiedział: dlaczego mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że w tym, co jest mego ojca, ja być muszę? No nie wpadli. Jezus pyta: nie wpadliście na to? nie wpadli. Wow, żebyśmy my zawsze wpadli na to, co Jezus chce. Powiemy sobie, jak to można uczynić. Ale tutaj jest jedno stwierdzenie na końcu. Uwaga. W tym, co jest mego Ojca, ja być muszę. Zajmijmy się tym muszę, bo to jest ważne. W naszym języku muszę może oznaczać przymus. Muszę coś zrobić. Ale muszę też w języku polskim może wyrażać naszą nieodpartą potrzebę, pragnienie. Tak jak w tym dowcipie. Mówi jeden mężczyzna do drugiego: ty to musisz kochać swoją żonę. A on mu odpowiada: oj, muszę, muszę. Ten jeden myślał, że on kocha żonę, bo inaczej nie może. A ten drugi odpowiedział, że niestety odczuwa to jako niechciany nakaz. Muszę ma dwa znaczenia. Jakie ma tutaj? Otóż w języku greckim to muszę oznacza potrzebuję. Potrzebuję. Tak jak kwiat potrzebuje wody. On bez niej nie może żyć. Tak tutaj Jezus mówi: ja tego potrzebuję. I mamy na to przypis, chociaż gdybyśmy przetłumaczyli: w tym, co jest mojego Ojca, ja być potrzebuję, to po polsku brzmiałoby to może dziwnie. Więc jest muszę, ale też z przypisem. I właśnie tutaj myślę, że dochodzimy do bardzo ważnego pytania. Uwaga, wszyscy, jak tu jesteśmy, wczytajmy się w to pytanie. Czy żyję dla Boga z musu, czy z nieodpartej potrzeby? Czy kocham żonę z musu, czy z nieodpartej potrzeby? Wiecie, jak to jest, jak człowiek się zakocha i kocha. Nie może nie kochać. Chciałby o czym innym myśleć, ale nie może. Bo po prostu musi, potrzebuje żyć dla tej osoby. Tak samo można to jakoś odnieść do Boga. Czy żyjesz dla Niego z musu? Czy z nieodpartej potrzeby? Bo jeśli żyjesz z musu, tak byś mógł napisać, z musu, pisz szczerze, z musu, jeżeli tak jest, to oznacza, że jesteś niewolnikiem. Jezus mówi, przepraszam, apostoł Paweł mówi w swoim liście, ale to też wynika z nauczania Jezusa: ja was do wolności powołałem. To jeżeli tu wpiszesz z musu, to jeszcze nie uchwyciłeś Bożego powołania. Nie znasz wolności. Nie znasz służenia Mu z nieodpartej potrzeby. Idźmy dalej, bo tu jest też coś ciekawego. Lecz oni nie zrozumieli tego słowa, które im powiedział. Dlaczego? Wiecie, tamta religia była po prostu religią. Religią nakazów i zakazów. I ci religijni ludzie byli niewolnikami swoich nakazów i zakazów. Ta sama filozofia, to same podejście widzimy tak często w chrześcijaństwie, że ludzie są chrześcijanami nie z fascynacji, nie z wewnętrznej potrzeby, tylko z musu. Jak jest w twoim życiu? Otóż Jezus żył z Bogiem nie z musu, tylko z potrzeby. Takiej, jak tęskni roślina za wodą. Jak tęskni ryba za wodą. Jak tęskni ten, kto naprawdę kocha. Za tym, czy za tą, którą kocha. Oni jeszcze tego nie rozumieli. Byli ludźmi religii. Ale Maria tutaj pokazuje nam pewien wzór. Idźmy dalej. Następnie poszedł z nimi, przyszedł do Nazaretu i był im uległy. Jego matka natomiast uważnie zachowywała wszystkie te słowa w sercu swoim. to zachowywała, może też odnosić się do kojarzenia. Aha, wcześniej coś się stało, tu coś się stało. Ten mój syn jest dziwny, ale ona jarzyła, jak młodzież dzisiaj mówi. Starała się ogarnąć, co tu w ogóle jest grane. Nie wiedziała od razu, ale dochodziła. Jezus czynił postępy w mądrości i dojrzewaniu oraz w łasce u Boga i ludzi. Ona wciąż miała materiał do przemyśleń. Bardzo długo, przez całe jego życie. Słuchajcie, to, że nie rozumiemy, to nie wstyd. Kiedyś miałem nauczyciela, który powtarzał to niemal na każdej lekcji. Mówił zawsze, nie wstyd nie wiedzieć, wstyd się nie uczyć. Zapamiętałem to do dziś, a to było w podstawówce, nie wiem, w której klasie, chyba w piątej. Nie wstyd nie wiedzieć, wstyd się nie uczyć. Więc co na przykład, jeśli tutaj wpisałeś sobie, że no tak, właściwie to ja żyję dla Boga z musu, boję się, że pójdę do piekła i żyję dla Niego, bo lepiej być w niebie. Czy moje życie chrześcijańskie jest fajne? No, nie wiem. Czy warto o tym komuś powiedzieć? Jak się zdarzy. Nic nas nie fascynuje w tym. Nie mamy nic do powiedzenia. Mamy wciągać ludzi w ten sam mizerny stan, w jakim jesteśmy? Przejdźmy na ostatnią stronę do zastosowania. Jak te rzeczy o Jezusie dwunastoletnim, który służył Bogu z wewnętrznej potrzeby, odnieść do nas? Otóż my jesteśmy teraz w okresie modlitwy, w okresie postu. To jest fajny okres, bo to jest okres, który służy przemyśleniom. I w tym okresie możemy czytać Pismo Święte dla sprawdzenia siebie. Jak to robić? Na przykład dzisiaj czytaliśmy, dzisiaj to robiliśmy. Czytaliśmy sobie fragment z Łukasza i prawie, że po każdej tam zakończonej myśli odnosiliśmy to do siebie, pytając siebie, a jak to jest u nas? Jak to jest w moim życiu? Warto się zastanowić. Czasem te wnioski nie przychodzą szybko, ale warto o tym myśleć, warto się zastanawiać. Albo czy moje życie przypomina życie tamtych ludzi? Warto się zastanowić. Dlatego, że to jest inna kultura, inne czasy, po trosze inne ideały. I jak my gdzieś jedziemy w podróż zagraniczną, to też zastanawiamy się, o, co ci ludzie tak głośno rozmawiają w autobusie albo w restauracji, jak się zachowują. Jest to dla nas wszystko nowe, czegoś się uczymy. Albo możemy zadać sobie pytanie, co mnie upewnia, że jestem na właściwej drodze? To, że już odkryłeś i już więcej nie masz, nie musisz się uczyć? Otóż dopóki jesteś pouczalny, to jest dla ciebie nadzieja. Jeżeli przestajesz być pouczalny, obawiam się, że nadzieja się kończy. Możemy też zadać jakieś inne pytania, które pomogą nam samych siebie zawsze zweryfikować. Więc to by była ta lektura Biblii. Czytamy Biblię, aby sprawdzić samych siebie, ale też czytamy Biblię, aby poznać inny świat. Czytamy Biblię, jak tu napisałem, w ramach podróży do innego świata. Dlatego, że my żyjemy w jakimś świecie, on się często łączy z tym, gdzie mieszkamy. Żyjemy w takiej kulturze, w takim miasteczku. Wydaje nam się po jakimś czasie, że to jest niemal cały świat. Ale to nie jest cały świat. I kiedy bierzemy do ręki Biblię, to tak jakbyśmy brali do ręki jakąś przygodową książkę o podróżach w inne strony, a nawet do nieba. I możemy sobie przy takim czytaniu zawsze zadawać pytania, jak wygląda świat w Bożych oczach? I muszę wam powiedzieć, że to dla mnie jest zawsze inspirujące pytanie, bo jeśli masz problem i ci się wydaje, że jest nie do rozwiązania, spojrzyj na to Bożymi oczami. Może się nagle okazać, że to wcale nie jest problem i że się bardzo łatwo można to rozwiązać. Jak wypadam ja w Bożych oczach? Bo może w swoich jestem genialny, ale co myśli o mnie Bóg? Jak On mnie widzi? Jak postrzega moje osiągnięcia i tak dalej? albo co jest naprawdę porywające. Czy ja żyję dla Boga, bo muszę? Czy ja Go znam tak jak Jezus, żeby się Nim zachwycić i powiedzieć, potrzebuję żyć dla Niego? Jeśli nie, to może jeszcze powinieneś Go poznać. I właśnie poznać w Biblii. Co w życiu ma sens? Ja muszę powiedzieć, że jak mamy pełny program tygodnia, to w którymś momencie to już nie pytamy o sens, tylko to się toczy jakimś takim kołem zamachowym, kołowrotem. A właśnie w styczniu, gdy jest okres modlitwy i postu, warto zapytać, czy to ma sens i odmienić swoje życie. Nie brnąć przez cały dzień w swoje poglądy, bo potem trzeba będzie drugi dzień wracać i zmarnować czas, tak jak w przypadku rodziców Pana Jezusa. I tu jest też ważne pytanie. Co uczyniłby Jezus na moim miejscu? To jest ważne pytanie. W jakiejkolwiek sytuacji stoisz. Możesz też oczywiście zadać inne pytania, ale trzecie i ostatnie, to chciałbym powiedzieć o czytaniu Biblii z otwartością na nowe pasje. Bo na przykład żyjesz sobie jakoś i właściwie jest ci plus minus dobrze, czy masz coś zmienić, nawet gdybyś chciał, to nie wiesz co. Wtedy czytaj Biblię, bo ona pokazuje inny świat. Dam wam przykład. Rodzina nam się powiększała, mieszkanie stawało się małe i musieliśmy zadbać o większe. To większe mieszkanie było czymś w rodzaju mieszkania w stanie deweloperskim, jak to się teraz mówi. Więc ja chodziłem do sklepów z kafelkami, do sklepów z mebelkami. Zastanawiałem się, jak urządzić łazienkę, kuchnię, jakie nadać jej kolory. Spędziłem sporo czasu w tych właśnie sklepach, dobierając te kafelki, dobierając kolory. Czy to będzie pasowało? To naprawdę jest sporo godzin. I muszę powiedzieć, że urządziłem to i owo, nawet mi się podobało, i nie tylko mnie, nawet żonie się podobało. I tak sobie żyliśmy, aż musieliśmy się stamtąd wyprowadzić. I później, kiedy szukaliśmy następnego miejsca, trafiliśmy do domu, który zaprojektowała i urządziła pani architekt. Wszedłem do środka. Powiem wam, że nie miałem pojęcia, że tak można urządzić dom. Pomyślałem sobie, że to, co ja wymyśliłem, to chyba bym jej tym razem nie pokazał. Było tam pięknie. Było piękniej niż teraz, gdy mieszkamy, ale na początku pomyśleliśmy sobie, to i owo przemeblujemy. I nawet tej pani oddaliśmy stół, bo stwierdziliśmy, że na pewno wpadniemy na pomysł lepszy. Mieszkaliśmy chyba 2 lata bez stołu. Szukaliśmy, co by pasowało. Aż w końcu zadzwoniliśmy do tej pani. I zapytaliśmy, czy pani ma jeszcze ten stół? Mówi, tak. Czy pani by nam go odsprzedała? Tak. I stół wrócił na swoje stare miejsce, bo nie mogliśmy znaleźć, co go może zastąpić. Odnoszę to do naszego życia z Bogiem. Czasem nam się wydaje, że coś w naszym życiu urządziliśmy pięknie, że no, jest bardzo fajnie. I nie wiemy nawet, co można by zmienić, dopóki nie zetkniemy się z mistrzem. I właśnie Jezus jest takim mistrzem. Mistrzem od życia. Mistrzem od życia z klasą. Mistrzem od prawdziwej harmonii. I dlatego czytamy Pismo Święte, żeby poznać Jego styl. Bo kto pozna Jego styl, a jest otwarty na zmiany, to wtedy rzeczywiście może sam uczestniczyć w pięknym, fascynującym życiu. Powstańmy do modlitwy.